Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Naszym gościem Damian Radka, analityk specjalizujący się w broni pancernej, ale też szerzej w uzbrojeniu, portal Defense24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
A państwo nasze rozmowy słuchają dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. To zaangażowanie ma coraz większy wymiar, bo 3009 patronów jest razem z nami, za co bardzo serdecznie dziękujemy. To tylko dzięki państwu możemy tworzyć nasze audycje. Panie redaktorze, wczoraj informacja, dokładnie wywiad i wypowiedź wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, która wzbudziła duże wątpliwości. Pan wicepremier, minister obrony powiedział, że montaż finansowy, że propozycje kredytowe, jakie oferuje Korea w ramach kontraktów na czołgi, na armatochałubice, jest niewystarczający. A w związku z tym sam kontrakt stoi pod znakiem zapytania, jaka część kontraktu może być anulowana, jaka liczba czołgów może do nas nie przyjechać i armatochałubic, ale może też myśliwców FA-50. Co ta wypowiedź wicepremiera oznacza dla naszego, dla procesu modernizacji sił zbrojnych?
No więc tak, największy problem jest taki, że tak naprawdę nic nie wiemy.
Nie wiemy, pan redaktor zaczyna.
Nie wiemy dokładnie, które elementy budzą zastrzeżenia, oprócz oczywiście wspomnianego kredytowania. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w samej Korei teraz jest, są też wybory, więc w Korei są zmiany. Natomiast no, z tego co ja wiem, Koreańczykom zależy jednak na tym, żeby doprowadzić te umowy do końca. Natomiast z naszego punktu widzenia, oczywiście ja nie odmawiam prawa nowemu rządowi, żeby dokładnie sprawdził, jak to wszystko wygląda, dokonał tego oceny tego i odpowiednich korekt. Natomiast trzeba pamiętać o jednym bardzo istotnym aspekcie. Jeżeli te umowy nie zostaną dopięte do końca, to oczywiście na tym ucierpi obronność Polski, bo będzie trzeba wszystko zaczynać od nowa. To jest opóźnienie co najmniej kilku lat. Po drugie, wiele polskich firm w ramach polskiej grupy zbrojeniowej przygotowuje się do podjęcia działań związanych z tymi umowami. No tutaj wystarczy wspomnieć chyba o jednej z ważniejszych firm, czyli wojskowych zakładach motoryzacyjnych SA z Poznania, które przygotowują się do produkcji czołgów K2 w wersji spolonizowanej K2PL. No i jeżeli te umowy nie zostaną dopięte, to te inwestycje, które już zostały poczynione, no zmarnują się. Już pomijając to, że jeżeli nie Korea, to który kierunek? Tutaj również nie są podawane żadne informacje o tym, czy są jakieś alternatywy przewidywane dla kierunku koreańskiego, czy jest to kierunek amerykański, czy jakiś inny. A uzbrojenie jest potrzebne. Wojsko polskie jest w tym momencie w bardzo niebezpiecznym w pewnym sensie momencie, ponieważ jest w momencie przezbrajania się na nowy sprzęt. Dużą liczbę sprzętu wojskowego przekazaliśmy również w ramach pomocy wojskowej Ukrainie i te zapasy trzeba uzupełnić. No więc przed nami są bardzo poważne wyzwania i wypadałoby jednak doprowadzić te umowy, kontrakty do szczęśliwego końca. No tutaj wicepremier, minister obrony narodowej, pan Kosiniak-Kamysz, wypowiada się, że założenie jest takie, aby kontynuować te projekty. No mam nadzieję, że tak się stanie.
Ale ta zapowiedź budzi wątpliwości, bo rzeczywiście do tego, gdy do tego montażu finansowego, tej linii kredytowej były różnego rodzaju plotki, różnego rodzaju wątpliwości, czy jest możliwość, że Polska kupi te czołgi bez finansowania z Seulu.
Znaczy, kupić pewnie by udało się kupić, tylko wtedy byłaby to mniejsza liczba. No przypomnijmy, że czołgów K2 i K2PL łącznie miało zostać zakupionych aż 1000 egzemplarzy. Z czego, jeżeli tutaj pamięć nie myli, około połowa czołgów K2PL miała być wyprodukowana tutaj w Polsce. Oczywiście, to kredytowanie jest bardzo ważne, ponieważ no niestety, jeżeli obywatele dziwią się, dlaczego to są tak ogromne wydatki, to jest przyczyna tego, że przez Ostatnie 30 lat, a minimum 15 do 20 lat, nic nie robiono w zakresie tak naprawdę znacznej poprawy obronności kraju. Więc teraz, kiedy mamy już 2 lata trwającą wojnę na Ukrainie, zagrożenie jest bardzo poważne, no te braki trzeba bardzo szybko nadrabiać, a to niestety podnosi koszta, jakie ponosi państwo polskie. Jeżeli chodzi o Koreę, z tego, co się orientuję, tutaj problemem jest pewien limit, który wcześniej został narzucony na Exim Bank, który w Korei zajmuje się finansowaniem tego typu programów. Nasze zamówienia są dużo większe i wykraczają poza ten limit kredytowania. I tutaj wymagana byłaby albo jakaś jednorazowa ustawa ze strony rządu Korei, albo ustawa, która całkowicie zmieniałaby tą politykę wewnątrz Korei. No i tutaj czekamy na decyzję, czy to obecnego jeszcze, czy nowego rządu koreańskiego, czy tam parlamentu. Ale myślę, że i z tego co wiem, że no Koreańczycy są nadal zdeterminowani, żeby dopiąć to do końca. Czy tak się stanie, to oczywiście przekonamy się z czasem.
Jeżeli polski rząd chciałby szukać alternatywy dla koreańskich dostaw, to jaką mógłby znaleźć i gdzie szukać tego typu kontraktów, które dałyby i czołgi, i sprzęt w krótkim horyzoncie czasowym, ale przede wszystkim transfer technologii?
To jest bardzo trudne pytanie, bo niestety transfer technologii może się rozjeżdżać z czasem dostaw. A zależy nam na czasie, no bo niestety, drodzy państwo, musimy się już z tym pogodzić, musimy spojrzeć prosto w oczy rzeczywistości. Warunki bezpieczeństwa, czy też całego tego obszaru bezpieczeństwa w Europie, ale nie tylko w Europie, bo na całym świecie, drastycznie się pogarszają i tendencja jest niestety wyraźna, że będzie tylko gorzej prawdopodobnie. Więc jeżeli chodzi o czas dostaw, żeby Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt wojskowy przezbroić w jak najkrótszym czasie, no to niestety oprócz Korei jedynym realistycznym kierunkiem obecnie są Stany Zjednoczone. Czy to oznacza, że ten sprzęt będzie tańszy, tak samo będzie kosztował, czy będzie droższy? No być może będzie nawet droższy. Jeżeli chodzi o transfer technologii, no tutaj dużo zależy od rządu Stanów Zjednoczonych oraz oczywiście od danego producenta Stanów Zjednoczonych, bo są producenci, którzy chętniej chcą się dzielić technologiami, są tacy producenci, którzy już niekoniecznie. To zależy od producenta. Ale tylko Stany Zjednoczone będą w stanie dostarczyć ten sprzęt wojskowy w wymaganej liczbie i szybciej niż producenci europejscy. No skoro już jesteśmy przy czołgach, to przypomnę, że my na chwilę obecną zamówiliśmy ponad 540 nowoczesnych czołgów z USA i z Korei. I te wozy są już dostarczane. W Wojsku Polskim jest już 28 czołgów K2 oraz, uwaga, 69 czołgów Abrams. Oczywiście to jest ta starsza wersja, to są wozy używane po remoncie. Natomiast wozy w nowej wersji, nowo wyprodukowane, będą dostarczane no albo jeszcze w tym roku, albo już od przyszłego roku zaczną się dostawy. Także tempo jest bardzo szybkie. Natomiast jeżeli popatrzymy na przykład no, na jedynego obecnie producenta czołgów w Europie, czyli na Niemcy, no to dostawy są bardzo powolne. Norwegia zamówiła 54 maszyny, jeżeli mi pamięć w tym momencie nie myli. Pierwsze dostawy to jest około roku 2027 plus minus. No to są bardzo powolne dostawy, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę tego sprzętu. Jeżeli chodzi o Włochy, no Włochy zamówić chcą trochę więcej, tam około 200 egzemplarzy, no ale terminy nie są wcale lepsze. Tutaj też mówimy raczej o tym, że te wozy w jakiejś większej liczbie dotrą około 2030 roku do Włoch. Nie możemy sobie jako państwo frontowe pozwolić na tak długie oczekiwanie na sprzęt wojskowy, który jest po prostu potrzebny. Tym bardziej, że no, oddaliśmy jednak Ukrainie dosyć dużo naszych starszych czołgów, które i tak miały zostać wycofane z czasem, ale są te braki w zdolnościach i je trzeba bardzo szybko uzupełnić.
Panie redaktorze, to już na koniec pytanie, bo wiem, że pan redaktor no, ma jako dziennikarz, jako ekspert kontakty ze stroną koreańską. Czy udało się znaleźć jakiekolwiek reakcje Koreańczyków, zwłaszcza te nieoficjalne, będą najciekawsze na ten wczorajszy komunikat płynący z Warszawy?
Czyli na chwilę obecną nie wiem, jakie są tam reakcje, natomiast podejrzewam, że są zaniepokojeni tego typu komunikatami. Oczywiście możemy też przyjąć, że jest to taktyka negocjacyjna obecnego rządu, żeby wynegocjować lepszą umowę. Problemem będzie, jeżeli nasze wymagania będą nie do zaakceptowania dla Koreańczyków, bo to też jest możliwe. Pamiętajmy, tu chodzi o to, żeby się dogadać i żeby obie strony były zadowolone, a niestety może też dojść do takiej sytuacji, że my będziemy chcieli aż za dużo. No, musimy zrozumieć, to jest taki zarzut, który bardzo często pojawia się w Polsce, że ktoś nam nie chce sprzedać licencji. No niestety, drodzy Państwo, prawda jest taka, że żaden producent na świecie nie przekaże nam pełnego know-how, pełnego transferu technologii z bardzo prostej przyczyny, ponieważ nie chce tworzyć sobie konkurencji. I to jest całkowicie normalne i żaden producent, czy to z Korei, z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, skądkolwiek, tego nie zrobi. Natomiast trzeba pamiętać o jednym aspekcie. Tego typu licencje pozwalają nam w jakiejś tam bardziej może odległej perspektywie czasowej nadrobić pewne braki, które mamy, pewne zaległości. I w jakiejś tam bardziej odległej perspektywie czasowej, na bazie doświadczeń, które zdobędziemy dzięki licencjom, będziemy być może w stanie opracować własne modele uzbrojenia, czy to będzie własny czołg, czy już kompletnie własna haubica, bo też przypomnę, że Krab nie jest w pełni polską konstrukcją, to jest tak naprawdę składak z różnych podzespołów krajowych i zagranicznych. I to się tyczy każdego wzoru uzbrojenia. Zresztą w dzisiejszym świecie tak naprawdę nigdy nie będziemy samodzielni pod tym względem, o tym też trzeba pamiętać, bo wiele podzespołów będziemy siłą rzeczy musieli kupować za granicą. Ale kontynuowanie tych projektów jest bardzo ważne dla polskiego przemysłu, bo to jest szansa na rozwój, to jest szansa na potem zainwestowanie tych pieniędzy w dalszy rozwój. Czy to jeżeli chodzi o bazę przemysłową, czy to chodzi o bazę naukową, to są także miejsca pracy, choćby w samym Poznaniu, tak, gdzie wojskowe zakłady motoryzacyjne i zakłady Cegielskiego, bo tu będzie to taki jeden wielki kompleks, który będzie ma te czołgi produkować, no będzie trzeba zatrudnić ludzi do tego. Więc nie może być tak, że po prostu te strategiczne projekty, które są też rozłożone na dłuższy okres czasu, mogą zostać zaprzepaszczone z jakichkolwiek powodów. No trzeba bardzo ostrożnie tego wszystko podchodzić.
To na koniec konkluzja, takie sygnały, taka, to trochę jak pan redaktor powiedział, taka przeciąganie liny albo takie igranie tym kontraktem, że może uda się parę milionów w jedną lub w drugą stronę utargować. To się może skończyć katastrofą dla polskiego procesu modernizacji sił zbrojnych?
Znaczy, my musimy sobie jako obywatele uzmysłowić jedną rzecz. Siły zbrojne RP są w dzisiejszych czasach polisą ubezpieczeniową dla nas wszystkich. I w razie gdyby, nie daj Boże, doszło do wojny, no te siły zbrojne będą nas bronić. I dobrze by było, żeby te siły zbrojne miały narzędzia, które pozwolą bronić się skutecznie. Takimi narzędziami jest nowoczesny sprzęt wojskowy. Naprawdę, kiedy się przyglądamy Ukrainie, to widać, że ten nowoczesny sprzęt wojskowy robi różnicę, poważną różnicę. Tam, gdzie Ukraińcy dysponują dostarczanymi z Zachodu wzorami uzbrojenia, nowoczesnego uzbrojenia, są w stanie naprawdę skutecznie walczyć. Oczywiście tego uzbrojenia Ukraińcy mają za mało. Natomiast w wypadku Polski, my mamy teraz czas kupiony przez Ukrainę, przez krew Ukraińców, mamy kupiony czas. Nie zmarnujmy tego czasu, żeby zmodernizować siły zbrojne RP, żeby miały tego nowoczesnego uzbrojenia możliwie największą liczbę. Jeżeli zmarnujemy ten czas, no to niestety, ale może tak być, oczywiście nie musi, ale może tak być, że bardzo zapłacimy bardzo krwawą daninę za to, że zmarnowaliśmy tę szansę, ten czas i jakiekolwiek teraz zrywanie kontraktów to jest zmarnowanie kolejnych kilku lat na to, żeby od nowa cały program rozpocząć pozyskania danego typu uzbrojenia. I musimy o tym pamiętać, to są procesy długotrwałe, takie zakupy uzbrojenia. Szczególnie jeżeli kupujemy uzbrojenie nowe też, to żeby wyprodukować to uzbrojenie nawet po podpisaniu kontraktu, to jest często około 2-3-4 lat. To jeszcze zależy od zdolności przemysłowych dostawcy tego uzbrojenia. To nie jest takie proste i pewne procesy, które już teraz się rozpoczęły, powinny być dokończone.
I o tym mówił Damian Radka, ekspert w dziedzinie uzbrojenia, zwłaszcza sił pancernych, publikujący na łamach portalu Defense24. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.